Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który będzie realizował program. I witamy gościa. Z nami dzisiaj jest ksiądz dr Jarosław Szymczak. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Przybliży bardziej postać naszego gościa. Jest to kapłan diecezji szczecińsko-kamieńskiej, członek Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, wykładowca Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, czyli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes działającej przy Instytucie Fundacji Pomoc Rodzinie, duszpasterz, spowiednik, doradca małżeński i rodzinny i autor publikacji z zakresu małżeństwa i rodziny.
Ksiądz jest u nas drugi raz, ale już bardzo, bardzo dawno był ten pierwszy raz. Natomiast w naszym dzienniku jest taki raz w miesiącu dodatek w rodzinie i był tam taki ciekawy artykuł, który temat leżał nam bardzo na sercu od dawna. Realizować siebie czy być darem dla współmałżonka? To jest zresztą tytuł naszej dzisiejszej audycji. Dlaczego to jest w tej chwili takie ważne? Bo cały świat krzyczy, te złotego świata, realizuj siebie, zrealizuj się. No nie mówi po trupach do celu, ale jesteś ty najważniejszy i realizacja twojego planu jest najważniejsza. Tymczasem, czy w ten sposób można być szczęśliwym? Ci, którzy w ten sposób właśnie postępują, gonią i dogonić tego szczęścia nie mogą. Natomiast właśnie, czy być darem dla współmałżonka? Być darem? Służyć? Zupełnie pojęcia nieobiegowe w tej chwili. No w kościele jeszcze usłyszymy zambony, ale w mediach, w gazetach to już tego nie mam. I powiedzmy nawet w jakichś oczekiwaniach, to mnie trzeba służyć, a nie ja mam służyć. Dlatego prosiliśmy księdza doktora Jarosława Szymczaka, by również słuchaczom Radio Maryja przybliżył tą tematykę, bo myślę, że wiele rzeczy nam się rozjaśni i będzie nam łatwiej żyć i kochać się w małżeństwie, jeżeli będziemy mieli pewną jasność co do właśnie pojęcia daru i realizacji siebie. Prosimy bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na audycję, która bardzo mi się podoba, z racji tego, że ma świetny tytuł, audycja dla małżonków i rodziców. I bardzo się cieszę, że jest to miejsce, które pilnuje prawdy, że małżonkowie są małżonkami, nawet jeśli mają 8, 10 czy 15 dzieci. Nikt im tego małżeństwa nie odebrał. I że małżonkowie realizują siebie, jeśli taka jest wola Boża, w najpiękniejszym w swoim elemencie swojego powołania, to jest stając się rodzicami, czyli odpowiadając na niezwykły dar, jakim jest dar współpracy z Panem Bogiem w przekazywaniu życia. Problemy małżeństwa, problemy małżonków, problemy rodziny, rodziców są jakąś elementarną częścią całej mojej posługi kapłańskiej. Od samego początku, jeszcze w ostatnich, czy już w ostatnich latach swojego życia seminaryjnego, Pan Bóg mnie zaprosił do przeżywania swojego powołania kapłana w Instytucie Świeckim Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, czyli w miejscu, w którym stanęliśmy dzięki naszemu założycielowi, księdzu arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu, niestety świętej pamięci, już 3 lata, jak Pan Bóg go zabrał do siebie. Stanęliśmy w zachwycie wobec tego misterium, jakim jest Rodzina Święta. Miejsce spotkania Boga z człowiekiem. Miejsce, gdzie Bóg powierzył siebie człowiekowi. Czyli przekazał siebie jako dar. Dar przekazany Maryi i Józefowi, którzy ten dar przyjęli i mieli się tym darem zaopiekować tak dalece, że że święty Józef został nazwany ojcem i był nim rzeczywiście. Ojciec twój i ja martwiliśmy się o ciebie. I Pan Jezus zawsze autorytet świętego Józefa jako ojca uznawał. I ten temat bycia darem z siebie stał mi się jeszcze bliższy, kiedy studiując nauczanie sługi Bożego Jana Pawła II, zwróciłem uwagę na to, że Jan Paweł II, jeszcze wcześniej jako Karol Wojtyła, nieustannie, przy każdej możliwej okazji, odnosił się do cudownego fragmentu w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, że człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez dar z siebie. Nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez dar z siebie. I stąd zachwytu nad tym no niezwykłym, nie zdaniem, tylko nad tym nad tą niezwykłą prawdą, zrodziły się także moje osobiste poszukiwania, osobiste studia, owoc przyjaźni z wieloma małżeństwami, towarzyszenia przez wiele, wiele lat małżeństwom jako spowiednik, jako kierownik duchowy, jako taki trochę towarzysz tych wszystkich ich problemów. Jak być dzisiaj darem z siebie, jak realizować to cudowne zadanie? Zwłaszcza w tym, co Pan powiedział, no jesteśmy w tym współczesnym świecie, który jednak mówi o tym, że żeby coś osiągnąć, to trzeba iść po trupach, że nie ma problemu z posługiwaniem się innymi osobami, że wolno tak innych traktować, że dzisiaj, jeśli chce się coś osiągnąć, to nie można być miękkim, trzeba być twardym, trzeba o swoje zawalczyć. No i rzeczywiście w takim potocznym rozumieniu realizacja siebie, no to jest realizacja własnych potrzeb, bez liczenia się z innymi osobami, nawet najbliższymi, tak? Nawet najbliższych można wykorzystać. I dobro, jeśli mamy do czynienia z jakimś dobrem, to tak, ale indywidualne, już nie dobro wspólne. Ważne jest to, co moje. No to oczywiście, no, jeśli na początku rodzi tylko egocentryzm, to jednak bardzo szybko zamienia się w egoizm. I jedyna rzecz, którą można wtedy w małżeństwie spotkać, to tylko i wyłącznie jakieś zharmonizowanie egoizmów, o czym chciałbym za chwilę jeszcze słowo powiedzieć. A jak dzisiaj się rozumie dar z siebie w takim potocznym znaczeniu? No to od drugiej strony to oznacza, że to trzeba tłumić własne potrzeby w każdej sytuacji, zwłaszcza w relacji z najbliższymi, że trzeba stać się, no mama czy żona, tak, no to musi być na służbie, czy staje się bardziej służącą, ona musi wszystkich obsłużyć, o sobie musi zapomnieć całkowicie, nieważne jest to, jak ona się czuje, czy jakie są jej tęsknoty, ona musi się całkowicie poświęcić, a więc jest jakiś przymus podporządkowania innym, z utratą tego, co jest nieutracalne, jakim jest godność. Szacunek do siebie samej, szacunek do siebie samego. Troska o godność. Jeżeli ta służba jest z brakiem poszanowania godności drugiej osoby, no to znaczy, że mamy tutaj do czynienia z pewnym nieporządkiem. No ale to są takie potoczne rozumienia. Oczywiście fałszywe, no bo one tłumią jakąś istotną prawdę o nas, że jesteśmy istotami rozumnymi, że jesteśmy istotami wolnymi, że Pan Bóg nas zaprosił do tego, żebyśmy byli na wzór Trójcy Przenajświętszej, czyli w relacjach, i to w relacjach miłości. Powiedziałem o tym, że to, co małżonkowie, właśnie realizujący siebie w tym potocznym tego słowa znaczeniu, a ci, którzy są darem z siebie, ale w tym znowu potocznym tego słowa znaczeniu, wpadną w pułapkę zharmonizowania swoich egoizmów. Niestety, dzisiaj żyliśmy takich czasów, że czasem trzeba się nawet bronić przed doradcami małżeńskimi czy terapeutami. Już spotkałem książkę, której autorzy dają szereg takich rad, jak się bronić przed terapeutami. Niestety też wiele razy w swojej posłudze spotkałem się z takimi sytuacjami, kiedy przychodziła jakaś niewiasta, najczęściej to panie, ale też i panowie, którzy przychodzili, mówią, proszę księdza, ja już byłam na dwóch terapiach i wszystkie się zakończyły tym jednym, słuchaj, wiesz, w tej sytuacji po prostu musicie się rozwieść, tak? To nie ma sensu, tak? Żebyście się męczyli w tym związku. Przychodzę do księdza, bo ksiądz jest pewnie ostatnią osobą, która będzie mnie namawiała do rozwodu. I okazywało się, że to, co dla terapeutów już było nierozwiązywalne, Kiedy człowiek zacznie na nowo budować tak po Bożemu, czyli zacznie od spowiedzi, od uznania swoich własnych grzechów, zobaczy, gdzie są moje własne problemy, a potem nauczy się szanować drugą osobę, akceptować jej odmienność i że ta komplementarność, do której są zaproszeni, właśnie jest zbudowana na ich odmienności, że okazuje się, że pomału, ale można wyjść nawet z głębokiego kryzysu. Mówiłem wcześniej w tej audycji, w telewizji Trwam, że po latach pracy przestałem się bać kryzysów małżeńskich, bo dostrzegłem w nich niesamowitą okazję do tego, żeby wreszcie ci ludzie coś ze sobą zrobili. Że może ten kryzys jest też jakimś błogosławieństwem. No to przypomina się stara szkoła księdza, stara szkoła pana profesora Kazimierza Dąbrowskiego, który napisał taką książkę Dezintegracja pozytywna.
Kryzys będzie, może być pozytywny, jeżeli będzie taki pozytywny doradca, który potrafi pomóc, jak wyjść z niego. Także, no właśnie.
Jest łatwiej, tak, dlatego mówię, trzeba się chronić trochę przed terapeutami, czasem. Na szczęście tutaj jest bardzo dużo dobrych ludzi, dobrej woli. Ale co się stanie wtedy, kiedy małżonkowie zharmonizują swoje egoizmy? Czasem i tutaj już pana redaktora, czy pana inżyniera, bo też już proszę o wyrozumiałość, bo inżynierowie bardzo lubią taki mechanizm kół zębatych. I bardzo potocznie się traktuje, młode małżeństwo, mówi się o nich, że no, młode małżeństwo muszą się dopasować, że to się tak trzeba trochę, to tak jak trochę w kołach zębatych, tak, że to tak, to te zębatki dwie, no to tam chropowatości, no tak się muszą dopasować, ale jest pewne niebezpieczeństwo z patrzeniem na małżeństwo jako na układ kół zębatych, jeśli sobie uświadomimy do końca, jak ten mechanizm działa. Jeśli mamy do czynienia z dwoma kołami zębatymi, czyli one tak ładnie na siebie nachodzą, no to pytanie jest tak, gdzie są osie? Są dwie. Kręcą się wokół czego? Każde wokół własnej osi. Co jest źródłem napędu? No gdzieś ten napęd trzeba dać. No więc albo w jednej, albo w drugiej. Jeśli damy dwie, no to już będzie tak, jedno trochę szybciej, drugie trochę wolniej. Jeżeli damy po jednej stronie, no to ta strona będzie decydowała, czy się kręcimy szybciutko, czy się kręcimy wolniej. Ta druga strona mówi, nie, ja chcę wolno. Nie, ja chcę szybciej. No to które zwycięży, to które ma napęd, czyli różne rzeczy możemy podkreślić, czy podłożyć po to, co będzie źródłem napędu, tak? Albo ma pieniądze, tak? Albo korzysta ze swojej urody, ze swojego piękna. Różne rzeczy mogą tutaj być, ale przy takim układzie kół zębatych niestety mamy dwie kręcące się wokół siebie zębatki. Więc to nie może być model na pomysł na życie małżeńskie. Nie możemy zbudować małżeństwa na pomyśle, że no są, mamy dwa egoizmy, no to je zharmonizujmy jak tylko się da. No to obie strony będą się o siebie troszczyć. Przy takim mechanizmie pojawiają się przeszkody. No jeśli to jest, powiedzmy, kartka papieru wpadnie w te zębatki, no to tam trochę, jak czasem słyszymy, to w drukarce czy w kopiarce się nam wkręciła kartka. Coś tam zazgrzyta, trochę usłyszymy. No generalnie to jest usuwalne. Ale jak włożymy deskę, no to się okaże, że już jest zablokowane. I teraz dlatego też w takich małżeństwach, które zbudowały swój związek na poziomie zharmonizowania swoich egoizmów, no to małe problemy będą przylatywały. Ale jak już się pojawi większy problem, na przykład choroba przeciągająca się, albo z jakiegoś ważnego powodu przedłużająca się nieobecność w domu, może to być problem dzisiaj, no niestety bardzo, bardzo częsty, to jest kwestia zarobienia pieniędzy, utrzymania domu, ale to czasem może być na przykład konieczność służby, na przykład przy którymś z rodziców, który jest w bardzo ciężkim stanie i trzeba pójść i pielęgnować, bo już nie ma mamy, czy nie ma taty i kto to zrobi, tak, jak jest się jedynym dzieckiem. Więc mogą być różne powody rozłąki. No i teraz okazuje się, że no taką kartkę papieru to przejdziemy. Ale jak już jest coś poważniejszego, no to już mamy zgrzyt i już się rozpada. Już istnieje także duże niebezpieczeństwo, to co dzisiaj się niestety obserwuje, że jak mamy układ zharmonizowanych egoizmów, czyli dwa koła zębate, no to istnieje pokusa, żeby sprawdzić, czy z inną zębatką nie lepiej będzie trybiło. A okazuje się, że lepiej trybi. No więc teraz...
Na początek.
No, Oczywiście, tak. Dalej mamy ten sam model schronizowania egoizmów. No ale, ale to takie poszukiwanie innych zębatek przy takim układzie kół zębatych stają się zupełnie, zupełnie zrozumiałe. No i takim podstawowym owocem, jeśli to wolno nazwać w ogóle owocem.
Skutkiem.
Tak, właśnie, dziękuję. Skutkiem będzie postawa roszczeniowa. No i mamy taki cel małżeństwa właśnie zbudowanego na bazie zharmonizowania egoizmów. No to mamy takie codzienne cele małżeństwa roszczeniowego. To ma być przyjemność, to ma być nasycenie, to ma być zaspokojenie. I tutaj uzależnia się zgodę małżeńską od tego, jak długo zaspokajamy wzajemnie swoje potrzeby. Jeśli przestajesz zaspokajać moje potrzeby, no to jest powód do zmiany. Spotkałem kiedyś na spacerze jakąś parę małżeńską. Okazało się, że po chwili rozmowy państwo dostrzegli to, że jestem księdzem, zobaczyli koloratkę, co okazało się nie było dobrze odczytane, a raczej stało się okazją do tego, żeby zaatakować kościół, bo ma przestarzałe poglądy na temat wierności i tych rozwodów. No i proszę księdza, załóżmy, że ja mówię, nawet przecież to Pan Bóg stworzy, to nie jest pomysł człowieka, to nie jest owoc ewolucji ślepych sił przyrody, czy jakiegoś przypadku, tak nagle wymyślił ktoś małżeństwo i to się przyjęło. Ja mówię, to jest Pan Bóg to wymyślił. On mówi, tak, no, proszę bardzo, jeśli Pan Bóg, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, to kiedy Pan Bóg to wymyślał, to ile ten człowiek żył? No 30 parę lat, no szybko umierał, bo to pożywienia nie było, albo wojny, albo dzikie zwierzęta. Więc mówi, to pierwsze małżeństwo to jest tak do 30 któregoś roku życia. I to jak no się wtedy umierało, no to wystarczało, ale dzisiaj już nie. I ta pierwsza żona to jest taki no moment, właśnie okazja do wyjścia z domu, zbudowania jakiejś pierwszej relacji, ale to jest niedojrzałe. Mówi, to tak na jakieś parę lat wystarczy, ale potem to się okazuje, że ta żona już jakoś nie odpowiada mojemu poziomowi intelektualnemu, że już ja się przy niej nie rozwijam, że ona już mnie jakoś tam ogranicza, że no kiedyś to wydawało się, że jest inteligentna i jakoś tam porywająca, ale stała się taką kurą domową, już przestała być atrakcyjna. No jest pora na zmianę. Więc ja oczywiście w swojej prostocie zapytałem się, ale jak długo ta żona panu wystarczy? No, jak długo będzie partnerem intelektualnym? I czy pani już ma jakąś alternatywę dla siebie? Nie wiem, czemu państwo się szybko ze mną pożegnali, a wydawało mi się, że ja tylko po prostu logicznie ciągle ich sposób myślenia. Okazało się, że źle myślałem, tak? Bo państwo odeszło szybko, nawet się nie pożegnało, tylko po prostu odeszli od stołu. Przy takim małżeństwie, które postanowiło harmonizować swoje egoizmy, no to się pojawiają właśnie rozliczenia. Postawa roszczeniowa, a więc rozliczamy małżonków. No i mamy tutaj do czynienia z takimi klasycznymi modelami jak księga rachunkowa. Czyli ma, winien, saldo. Ja zrobiłam dla ciebie, teraz oczekuję od ciebie. Jeśli tego nie zrobisz, no to ja nie mam zamiaru robić swojego, no bo teraz twoja kolej, więc musisz to zrobić. Oczywiście to w obu wersjach działa, czy ja zrobiłam, czy ja zrobiłem. Druga taka metoda rozliczania współmałżonków to jest o tyle, o ile. Takie klasyczne jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu. Jeśli zrobisz to, to ja zrobię tamto. Jeśli nie zrobisz tego, to nie licz na to, że ja. No i wreszcie arbitraż. To jest u mojego kolegi w domu, albo mamusia mi mówiła, albo jeszcze lepiej, uwielbiam tę sytuację, niech ksiądz osądzi. Bardzo często jest tak, że żony przyprowadzają swoich mężów, wsadzają ich przy stole, mówią o nich przez kilka minut, jacy są niedobrzy. Potem zwykle żona kończy, mówi, no to teraz ty powiedz księdzu. Niby, że ma swoją wersję przedstawić. Najczęściej panowie mówią, no prawda, co ja będę mówił, tak, no. Żona powiedziała swoje, ja powiem swoje, ale do czego to prowadzi? No po prostu każdy zostanie przy swoim. Pamiętam kiedyś właśnie w takiej sytuacji, tak spojrzałem na niego i mówię, słuchaj, tak zawsze masz, że tak przyprowadza ciebie do różnych księży i tak na ciebie nadaje, nic dobrego nie potrafi powiedzieć, tylko cały czas tak ciebie. Ksiądz tam, tamten pan spojrzał na mnie taki zdziwiony, po raz pierwszy tak spotkał się z taką reakcją. Kobieta patrzy na mnie przerażona. Miało być inaczej. Przecież ja miałem go zmobilizować, miałem spojrzeć na niego surowo, miałem nim potrząsnąć, miał się nawrócić i wrócić jako grzeczny mąż do domu. No i nagle ten arbitraż okazuje się, że nie do końca służy. Więc no czasem właśnie tak jest pomysł. Niech ksiądz rozsądzi, sobie szukamy. Oczywiście tylko kogoś, kto potwierdzi naszą opinię na ten temat. Ale znowu, jest to jedna z metod rozliczania współmałżonka. No i jakie mogą być z tego owoce? No tylko jeden. Rozpad. To jest brak zaufania, bo przy takim rozliczaniu non-stop natrafiamy na sytuację, że ta druga strona nie stanęła na wysokości zadania. Znowu nie wykonała polecenia, więc już jesteśmy nieufni, podejrzewamy. To rodzi dalej zazdrość, no i niestety rodzi konflikty. Przedłużające się konflikty, które są najpierw kłótnie, a potem cisza, a potem jest jeszcze dłużej cisza i tak potem żyją obok siebie takie dwa milczki, które następny etap, na jaki przechodzą, to jest, skoro nie ma między nami relacji, no to trzeba zatroszczyć się o relacje i kupujemy dzieci. Walczymy o dzieci. Dzieci przeciągną na naszą stronę. No, nie chcę być sama, tak, skoro nie jestem z nim, no to teraz muszę zawalczyć, żeby dzieci stanęły po mojej stronie. No i tak potrafią oboje rodzice walczyć o dzieci, przy czym każdy się posługuje swoimi metodami. Mamusia wie, jak zadbać o dzieci, no ale tatuś, który najczęściej dysponuje większym budżetem, no to też potrafi zawalczyć o swoje dzieci. Czasem się dzielą. To jest twoje, to jest moje, no i tak każdy próbuje funkcjonować. No, oczywiście, że to nic dobrego, do niczego dobrego nie doprowadzi. A po drugiej stronie mamy dar z siebie. Czyli zamiast egoizmu, który sprawia, że koncentrujemy się na tym, co w naszym przekonaniu nam się należy, typu on o mnie już w ogóle nie dba, albo ona już w ogóle o siebie nie dba, z kim ja się pokazuję, czy też takie porównywanie się z drugą osobą. Ja cały czas zmywałam, a ona ani razu. Albo ja robię całe pranie, on nawet skarpetek nie potrafi rzucić do kosza. Czy też usprawiedliwiamy swoje własne zachowanie. Tak, prasuję swoje koszule, odkurzam, myję podłogi, wynoszę śmieci, jestem lepszym mężem od wielu, wielu innych, a ona mi ciągle wypomina drobiazgi. Też ja ciężko pracuję, ona ma pretensje i wymagania. W momencie, kiedy my się oderwiemy od tego bardzo kiepskiego pomysłu na budowanie związku małżeńskiego i wejdziemy w perspektywy daru z siebie, automatycznie musi się zmienić przedmiot mojego rachunku sumienia. Czyli zamiast, czy ona wystarczająco dba o mnie, czy też on wystarczająco okazuje mi, nagle zadaję sobie pytanie, czy w tym, co ja robię, wyrażam swoją miłość. Czy dziś dałem z siebie wszystko? Czy dziś dałam z siebie wszystko? Co jeszcze dziś, albo jutro, może jeszcze stać się moim darem dla współmałżonka? Czym jeszcze mogę ją ucieszyć, jego ucieszyć? Czym jeszcze mogę go uradować? Ale też i z drugiej strony, jak ja przyjmuję dar, w jaki sposób dzisiaj przyjąłem dar małżonki, czy dar ofiarowany przez małżonkę? Czy pojawiają się u nas takie najbardziej elementarne słowa, które ciągle uczymy? Dziękuję, proszę, przepraszam. Tak? Czy ja podziękowałem? Czy traktuję to za oczywistość? Tak? Przychodzę do domu, żona jest w domu, jest przygotowany posiłek. Czy jest wdzięczność? Czy jest świadomość, że to jest przejaw daru, a nie roszczenie, bo ja przynoszę pieniądze, w związku z tym usługa za usługę? I w związku z tym w takim małżeństwie, które przyjmuje postawę daru z siebie, zaczyna taki mąż, zaczyna taka żona myśleć o tym, co sprawi współmałżonkowi czy współmałżonce radość, w czym mogę jej czy jemu służyć pomocą i wsparciem. I to w takich właśnie codziennych, najbardziej elementarnych obowiązkach. Jednocześnie zaczynamy dostrzegać piękno tego codziennego obdarowania. Tego, że codziennie jesteśmy dla siebie darem nawzajem. I wtedy już nie porównujemy z naszymi darami, sprawdzamy, który był większy, tylko poszerza się ta miara daru, do której zostaliśmy zaproszeni, do której jesteśmy zdolni. Przy czym piękno małżeństwa, sakramentu małżeństwa polega na tym, że ten dar z siebie jest dokonywany w bardzo uroczystej ceremonii, w sakramencie małżeństwa, ale to jest tylko początek. On wymaga codziennej aktualizacji. On nie jest tylko piękny tym pierwszym momentem, tylko on ma być piękniejszy. Myśmy przed audycją z panem Leszkiem rozmawiali na temat humane vitae i miłości, definicji miłości ludzkiej, która występuje w 9 numerze humane vitae, gdzie Ojciec Święty Paweł VI mówi, że jest to miłość ludzka, a więc zarazem zmysłowa i duchowa, to też nie chodzi tu tylko o zwykły impuls popędu lub uczuć, ale także, a nawet przede wszystkim o akt wolnej woli, dzięki któremu to aktowi małżonkowie, dzięki któremu ich miłość małżeńska nie tylko trwa, ale w tych radościach i trudach codziennego życia ona ma wzrastać. Nie trwać, ale wzrastać, dzięki której stają się no właśnie zupełnie kimś nowym, jedno ciało. I mówiliśmy sobie o tym przy okazji rocznicy państwa, że gratulowano tego, że tyle lat to małżeństwo trwa. A pan miał słuszne pretensje. Jakie trwa? Przecież to jest pochód, to jest droga, to jest codziennie lepiej, to jest codziennie pięknie. Jak można powiedzieć, że to jest zwykłe trwanie? To jest przygoda. Więc nie można tego ograniczać tylko sobie do jakiejś tam stagnacji, że no, po prostu sobie trwamy. Nie trwamy. To jest codziennie walka o siebie nawzajem. To jest codziennie, żeby być piękniejszym darem z siebie. I wtedy te cechy daru z siebie złożonego w tym uroczystym momencie stają się cechami daru codziennego. I tutaj o tyle nasze powołania są bardzo bliskie sobie, czyli moje to życie konsekrowane i wasze życie małżeńskie, że jesteśmy powołani do codziennego radykalizmu w tym naszym darze. Dar jest ten sam. Czy jest ofiarowany osobie, jaką jest Pan Bóg, czy też jest darowany osobie, którą Pan Bóg mi podarował jako miejsce realizacji swojego powołania. To przecież to jest właśnie to piękno tego radykalizmu daru codziennego i pięknego. I tutaj, żeby też trochę to uporządkować, to kilka takich elementów tego daru, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mój dar jest autentycznym darem. To jest po pierwsze, dar musi być obiektywny. Czyli to, co czynię dla współmałżonka, jest obiektywnie dobre dla niego. A darem nie może być to, co by prowokowało zło. Tak? Darem nie może być coś, co byłoby grzeszne. Więc to musi być obiektywnie dobre. I ważna rzecz, że dar polega na czynie, a nie na nastawieniu uczuciowym. Że bardzo często jest tak, że w małżeństwie jest jakiś moment zdenerwowania na siebie. No bo jesteśmy zupełnie zaskoczeni, miało być inaczej. Więc jest taki moment, kiedy się mogą małżonkowie na siebie zdenerwować. Ale to nie znaczy, że nie jestem zdolna do daru z siebie. To, że trochę jestem zaskoczony, to nie oznacza, że nie mogę być darem z siebie. Więc nie nastawienie uczuciowe, tylko czyn. Po drugie, dar musi być całkowity, a więc jestem gotowy i otwarty na wszystko dla współmałżonka, więc to jest dyspozycyjność. I z drugiej strony umiejętność rozpoznawania, kiedy moja pomoc jest potrzebna. Przy czym to wszystko, na które jestem gotów dla współmałżonki czy współmałżonka, no nie może się równać temu, co jest moralnie złe albo co jest poniżej godności osoby. O czym już jakby sygnalizowałem na początku. Tak? Tu tym momentem takim języczkiem uwagi będzie godność osoby. Ona nie może być naruszona, więc to wszystko nie oznacza, że poniżej godności.
Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie współmałżonka, za siebie nawzajem.
Tak jest.
I nie możemy nic robić, co by stanęło na drodze tego zbawienia.
W końcu mają się małżonkowie odnaleźć w niebie, tak? Myślę, że nie będzie w niebie tak, że się spotka małżeństwo, które tutaj było 46 lat razem i nagle przepraszam, czy ja pani skądś nie znam? Także, jeśli nie będą się żenić w niebie, ani za mąż wychodzić, no to na pewno oznacza to, że nie będzie tej formy dla kawalerów i panien w niebie, ale myślę, że małżonkowie, tyle lat będący ze sobą razem w niebie, na pewno będą blisko siebie. I Pan Bóg, jeśli ich połączył ze sobą tutaj, to na pewno nie będzie ich rozdzielał w niebie, a w zasadzie w przeciwnych krańcach nieba, bo
do osobnych chórów.
Do osobnych chórów, tak. Przy czym ten dar obiektywny i całkowity musi być jednocześnie, to jest trzeci element, darem bezwarunkowym. Czyli tu nie ma takiej postawy, tak, ale, a więc niezależnie od moich nastrojów, niezależnie od zmiany w twoim zachowaniu, niezależnie od, nie wiem, w cudzysłowie, jakichś moich interesów, czyli bezinteresowność to nie jest nagroda za dobre sprawowanie, ponieważ byłeś dobra. Nie, to nie jest nagroda za dobre sprawowanie. To jest bezwarunkowość, czyli cały ja, cały dla ciebie. Dar z kolei, to jest czwarty element, musi być wyłączny, a więc moje siły i zaangażowanie w pierwszej kolejności kieruję do współmałżonka. Innych mogę postawić przed współmałżonkiem tylko wtedy, gdy oboje się zgadzają na to, żeby dla jakiegoś dobra wyższego na pewien z góry określony czas no, być gdzieś bardziej zaangażowanym. I dotyczy to także, a może nawet czasem by trzeba powiedzieć, zwłaszcza dzieci, że to zajęcie się dziećmi jest, no właśnie, nie może oderwać męża od żony, czy żony od męża, tylko jest tak służbą, którą się podejmuje, bo zostaliśmy obdarowani, ale dotyczy to także rodziców. To nie jest miejsce na ten temat, ale ile razy, pewnie Państwo się ze mną zgodzicie, ile razy mamy do czynienia z kryzysem w małżeństwie, które nie potrafiło przyjąć prawdy, pierwszej podstawowej prawdy biblijnej, że jest opuści ojca i matkę. Ile jest małżeństw, które nie potrafią zacząć żyć samodzielnie, bo są któreś jest powiązane, ta pępowina nie jest odcięta i trzyma, tak, i nie jest oderwany, i to tak właściwie cały czas żyje. Właśnie nie potrafi odnaleźć swojej tożsamości męża, bo ciągle jest synkiem swojej mamusi. A więc nawet posługa rodzicom to też musi być przy obopólnej zgodzie na ściśle określony czas, czy też przyjaciół w potrzebie. Kolejny element, to już piąty, dar musi być dozgonny, a więc nie ma dni wyłączonych od składania daru z siebie. Można ten dar codzienny składać nawet wtedy, kiedy się jest ograniczonym chorobą, czy oddalonym z powodu wyjazdu. Było sobie już takie małżeństwo, mąż został poproszony, znaczy wysłany przez firmę po raz pierwszy w podróż zagraniczną do innego miasta, znaczy do innego państwa, powiedzmy, że to był Paryż. No i leci jako przedstawiciel firmy negocjować układ z drugą firmą, więc no bardzo ważne zadanie, dla niego ogromna nobilitacja, no pierwszy ważny moment i jedzie na kilka dni. Oczywiście żona bardzo przeżywająca, że to jest jakieś nowe wyzwanie w życiu męża, bardzo towarzysząca, bardzo go wspierająca, no i mąż mówi, zadzwoń natychmiast, jak przyjedziesz, tak dalej. Rzeczywiście dzwoni i mówi swojej żonie, słuchaj, wiesz co, w moim biurku zapomniałem jednego bardzo ważnego papieru, jakbyś w moim biurku w prawej szufladzie, tam jest po prawej stronie, wyciągnęła, więc żona w poczuciu ratuje misję męża, natychmiast leci tego biurka, otwiera, a tam jest koperta, na której jest napisane dla mojej najdroższej żony. I on mówi, znalazłaś? Mówi, ale to jest koperta, ale co tam jest napisane? Dla mojej żony. To przeczyta i wyłączył się. I ona wyciąga, a w środku jest papeteria, ręcznie napisany list o tym, jak bardzo ją kocha, jak teraz właśnie, kiedy jest od niej daleko, to przeżywa to, że właściwie wszystko to, co mu się w życiu udaje, to dlatego, że ona jest przy nim, że ona go tak wspiera, że ma poczucie siły, bo wie, że jest nieustannie przez nią wspierany, że te wszystkie różne trudne chwile w firmie on przeżył, bo ma w domu kobietę, która go kocha i ciągle go podziwa. I mówi, ten podziw, i to jest dla mnie tak ważne. I to wszystko jej napisał. No, oczywiście się dziewczyna spłakała, no trudno byłoby inaczej. No i następnego dnia dostaje SMS-a, walizka, tam nie wiem, w Pawlaczu, czy tam gdzieś mają te walizki na wakacje. Ta duża podróżna, czarna, otwiera, w środku jest list. I znowu ręcznie napisany drugi list o tym, że jak bardzo ją kocha, kim dla niego jest w życiu. A więc tak, drugi dzień go nie ma, jest list. Trzeciego dnia on dzwoni, rozmawiają, opowiada, co tam się działo, mówi, aha, słuchaj, zajdź do bieliźniarki, tam na trzeciej półce jest. Więc leci, wygania wszystko, jest list. Na każdy dzień zostawił list, do którego ona mogła sięgnąć. Był daleko, a przecież będąc daleko, był tak blisko. Tak? Więc nie ma, ten dar dozgonny jest darem, którym nie ma wyłączonych dni od składania siebie. No i wreszcie ostatni element to jest dar wzajemny, bo to jest obopólny dar. Oboje małżonkowie są powołani. Obdanie nie jest tylko obowiązkiem żon, tak jak przyjmowanie nie jest tylko przywilejem mężów. Oboje mają być i darem, i tym, który przyjmuje ten dar. A jednocześnie trzeba sobie to przecież jasno powiedzieć, że to jest droga powołania. To Pan Bóg dał im w sakramencie wszystkie łaski konieczne do tego, żeby wytrwali w takim radykalnym i codziennym darze. I że celem takiego codziennego składania współmałżonkowi daru z siebie nie jest jakieś wygodne życie, o czym panie Leszku przed chwileczką powiedział. Wspólne uświęcenie. Tak? To chodzi o to, żebyśmy przez całą wieczność byli ze sobą razem, a nie tylko tutaj przez tych stosunkowo niewiele, tak, lat w porównaniu z wiecznością. No i wreszcie już takie ostatnie elementy, to dar ten musi być wolny. bo tu nie ma, że muszę, to jest chcę i w tym chcę jest cała twórczość człowieka. W tym chcę wypowiada się to, że właśnie tak jak ten mężczyzna potrafił wymyśleć, w jaki sposób kobiecie swojej miłości, swojego życia, swojej żonie powiedzieć, jak bardzo ją kocha z oddalenia właśnie poprzez taką formę, że właśnie tutaj w tym chcę jest no to miejsce na najpełniejszą realizację siebie. No i musi to być dar twórczy właśnie. Trzeba wymyślać, poszukiwać ciągle nowych form wyrazu, wychodzić poza schematy. Czasem trzeba widzieć dobro nawet tym, co jest trudne i bolesne, bo to też jest zaproszenie do radykalizmu daru. I wreszcie dar musi być radosny. To takie dwa teksty przyniosłem ze sobą. To jest z drugiego listu do Koryntian, z 9 rozdziału, 6 do 8 wiersz. Tak bowiem jest, kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. I jeszcze cudowny fragment od świętego Augustyna. Cokolwiek czynisz, czyń to z radością. Czynisz wtedy dobro i czynisz je dobrze. Jeżeli natomiast działasz ze smutkiem, to choćby za twoją sprawą i dobro było czynione, nie ty je czynisz. Trzymasz psał też, ale go nie śpiewasz.
Dziękuję bardzo. Realizować siebie, czy być darem dla współmałżonka? Chyba można dążyć do tego, by być tym darem radosnym i w ten sposób realizować, konkretnie w małżeństwie, swoje życie, które nie kończy się ze śmiercią, tylko trwa wiecznie. Tak, dusza ludzka jest nieśmiertelna. Tak. I cóż więcej, tylko zaprosić naszych radiosłuchaczy do kontaktu z nami.
A ja podaję numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
A naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Szymczak.
Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. A czasem się unosi pychą i gniewem, upragnie tylko swego świat, chce dla siebie. Dopuszcza się bez wstydu, szuka poklasku, pamięta tyle złego, płacze o brzasku. Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Nikomu nie chcę wierzyć, w oczy się śmieje i nawet sobie
się kończą, zachodzi jak słońce. Łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Największa z trójki wiara, miłość, nadzieja przetrzyma wszystko, wszystko w dobro zamienia i będzie trwać przez wieki i nie ustanie. Czekamy na nią zawsze my, Koryntianie. Bo cóż jest bez miłości, pustka bez końca i każdy bez niej lepiej jak nie wdzięcząca. I każdy bez niej
w audycji dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Szymczak, a rozmawiamy na temat realizować siebie, czy być darem dla współmałżonka.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mariusz Ogarski z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować, ja i moja żona, która słuchamy audycji, chcielibyśmy podziękować za słowa księdza Jarosława. I właśnie nawiązując do tych słów, mówiących o potocznym rozumieniu realizacji samego siebie, chciałbym się zapytać o może sprecyzowanie albo dopowiedzenie, jakie może być inne rozumienie tej realizacji samego siebie. Z tego, co zrozumiałem, to potoczne nie jest do końca właściwe, więc jakie mogłoby być to właściwe?
To jest pytanie, tak, panie Mariuszu, tak?
Tak.
Dobrze, dziękujemy za
właściwe
to pytanie.
Właściwe to jest takie, w którym ja realizuję siebie poprzez bycie darem z siebie. Najpiękniejszym sposobem realizacji siebie jest dar siebie, to o co wspomniałem, słowa Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym numer 24, że człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez dar z siebie. Więc zapraszam każde małżeństwo do tego, żeby postanowiło wreszcie zrealizować siebie, będąc siebie twórczym, radosnym, najpiękniejszym darem dla współmałżonki czy współmałżonka.
Panie Mariuszu, ale czy to pana satysfakcjonuje? Jak pan to czuje?
Czy mnie to satysfakcjonuje? Myślę, że tak, z tym, że jeżeli mam darować siebie małżonkowi, no to chciałbym też, żeby ten dar był jak najbardziej bogaty, a więc też chciałbym, żeby to, co daruję, było jak najbardziej pełne. I czy mój rozwój zawodowy, mój rozwój duchowy, intelektualny, myślę, że też tutaj jakoś w to wchodzi. I czy nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, żeby rozwijając te właśnie wszystkie swoje zdolności duchowe, intelektualne, gdzieś nie pogubić właśnie tego momentu daru.
Ubogacania siebie.
No właśnie, czy ubogacam siebie, czy ubogacam drugiego?
No właśnie, czy co do samego rozumienia tego, to jest, myślę, że to jest To jest oczywiście to, co ja mam też na myśli, ale w praktyce, czy nie ma jakiegoś, czy może są jakieś kryteria praktyczne, które mogą pozwolić nam odróżnić, kiedy ten paryzacja z siebie jest właściwa, a kiedy już zaczyna być taką niewłaściwą.
Tutaj myślę, że ten katalog, poprzez który sprawdzamy radykalizm codziennego daru, bo to, co mówiłem, istotny jest tutaj ten czyn, nie tylko to moje chcenie, nie tylko te moje nastawienia, nie tylko te moje pobożne życzenia, tylko radykalizm czynu. I tu się będzie sprawdzał. I tutaj małżonkowie mają też i wszystkie potrzebne łaski do tego, żeby w dialogu ze sobą też o tym rozmawiać. Tak, że niepokoi mnie to, że więcej czasu poświęcasz na swoje sprawy zawodowe, że już nie mieliśmy już dawno naszej małżeńskiej randki, że już dawno ze sobą nie rozmawialiśmy, no bo ty ciągle jesteś w swoim projekcie zawodowym, który realizujesz. Jeżeli to moje zaangażowanie w świat nie służy małżeństwu, no to jest pytanie, czy tego czegoś tutaj nie należy skorygować. Można też czasem spotkać, no niestety kilka razy w życiu spotkałem osoby niezwykle pobożne, których każdy można by kanonizować. Ona jest codziennie na mszy świętej, jest zaangażowana w akcję znaczy Caritas u siebie w parafialny. Jej mąż codziennie na mszy świętej, zaangażowany w duszpasterstwo męskie, w akcję katolicką, oboje służący. A w domu dwie osobne sypialnie, osobna kuchnia, osobne życie i zero rozmowy. A mimo na zewnątrz tak pobożni, tacy no właśnie piękni. No bo każdy z nich poszło w swój własny świat i już zapomnieli o tym, że trzeba pielęgnować. Już nie są razem na przyświęty, każdy jest osobno. Jakie to jest bolesne dla serca Bożego.
Czyli ubogacają siebie dla siebie.
Dla siebie, tak. Więc tutaj no, małżonkowie muszą pilnować tych obszarów tego radykalizmu daru, ale w konkretach. Tak? To jest cały czas trzeba sprawdzać. I myślę, że tutaj no, tylko małżonków przed takimi niebezpieczeństwami może uchronić systematyczne no, spotykanie się ze sobą, rozmawianie ze sobą, ale ze sobą o sobie, o swoich przeżyciach, o tym jak oni sami muszą pilnować poziomu rozwoju swojego małżeństwa. Nie można tego zostawić, nie wiem, to spowiednik będzie mi mówił albo ktoś tam na zewnątrz. Małżonkowie sami mają ku temu wszystkie talenty i dary i łaski otrzymane. Mają poprzez sakrament małżeństwa nie tylko łaskę, spotęgowaną łaskę uświęcającą, ale także mają sposobność do korzystania ze wszelkich łask uczynkowych, które ich wspomagają w realizacji swojego powołania małżeńskiego.
To tyle, panie Mariuszu?
Myślę, że tak, że to już jest...
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
i Teresa z Podkarpacia.
Witamy Panią.
Słusznie. Bardzo pięknie to ksiądz powiedział. Tak, to jest rzeczywiście ideał, do którego należy dążyć, jak być ze sobą w małżeństwie. Z tym, że no, ktoś musi tego uczyć jeszcze, zanim się wejdzie w małżeństwo. Bo to nie jest, żeby to był tak, taki ideał, to może i to trzeba go systematycznie i dążyć do tego ideału, nawet jeżeli w małżeństwo wejdą dwie osobowości dojrzałe. Ja nie mówię o wieku, tylko o umiejętności dawania i czerpania radości z tego dawania. I to przede wszystkim. No jeszcze są inne cechy. Bo wydaje mi się, że już od wieku przedszkolnego nie będą się te osoby uczyły w rodzinie czerpania radości z dawania, czerpania pogody ducha i spokoju i też właśnie radości z tego, że zajmujemy się kim innym, a nie sobą, to nic z tego nie będzie. Zwykle w małżeństwie spotykają się różne osoby i to nieraz zwykle osoby zafascynowane sobą na początku i to jest normalne, a później jest wola miłości. Oczywiście ja nie wygaszam płomienia miłości w małżeństwach młodych, które powoli się przekształca w płomy, które stale płonie w małżeństwie już starym i kiedy powoli zastępuje czułość ten ogień. Ale przy tym wszystkim, no to też obydwie strony muszą przede wszystkim być nastawione na to, tego ukochanego całym sobą. Tu jednocześnie mówiąc o samorealizacji, pewnie, że się realizujemy poprzez dawanie siebie, ale nie tylko w małżeństwie. Różne mamy zawody. Niestety, albo może dobrze, że kobiety mają tak różne zawody, w których też chcą się realizować. Niejednokrotnie za bardzo. Dowód czasów jaskiniowych, począwszy, a skończywszy, no pewnie na końcu świata, zawsze będzie tak, że rodzina w grubym tego słowa znaczeniu, przede wszystkim ojciec rodziny musi wnieść do rodziny, żeby było co jeść, a od żony zależy, co się je i w jaki sposób się je. I to ja mówię grubo, bo to o całym ognisku rodzinnym, to dotyczy całego ogniska domowego. Teraz niestety zewsząd uczą czego innego, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Mówię o bardzo młodych osobach, całkiem nastoletnich, etc. Oni mają zupełnie wszystko, poza tym i wtedy nie mamy ani dojrzałego mężczyzny, ani dojrzałej młodej kobiety, która wie, czego chce. Bo niejednokrotnie jest tak, że są zawody, gdzie ta kobieta, no ja tu mówię, ona musi więcej jednak poświęcić czasu temu ognisku domowemu. No jakoś tak jest, że mąż jest bardziej na zewnątrz zwykle i to się nie da przed tym umknąć, a niestety tego dziewczyny nie przyjmują do siebie. Albo zupełnie się poddają woli jakichś łajdaków, jakby wstępując w związki niesakramentalne, po prostu na próbę. No to jest aż zadziwiające, że dziewczyna nie zyskuje, nie dostając nic właściwie od młodego człowieka, chce z nim zamieszkać, bo co dostaje? Finansowo to prawdopodobnie sobie daje radę. Zostaje jego pomocą domową, jego służącą, prawda? No bo nie posprzątał, no to by trzeba sprzątnąć, a co on je, no trzeba by ugotować, bo jak to? No jeszcze ma seks za darmo. No tak, po co się on będzie żenił? I taka dziewczyna zupełnie nie widzi, że się pozbawia godności. Tu nie chodzi o nic innego. A tu raptem się słyszy o różnych samorealizacjach, nie wiem jakich kobiet. To wszystko jest razem poplątane. No na przykład ja znam lekarkę, która skończyła studia i całkowicie poświęciła się wychowaniu dzieci. No, nigdy nie praktykowała. No po co ona zajmowała miejsce na przykład jakiemuś mężczyźnie? No wiadomo, że trudno się dostać na studia medyczne. Mnie się wydaje, że trzeba wcześniej myśleć, wcześniej, już w szkole, w gimnazjum, w liceum, jeszcze wcześniej, już mówiłam, zresztą nie będę się powtarzać. To są sprawy tak trudne. Mało kto jest poetą, będzie listy zostawiał. Ale mnie się wydaje, że jeżeli będzie dojrzałą osobowością, to już teraz nic listu prawie nie pisze, to przynajmniej SMS, czy rozmowa, czy przypomnienie, czy powiedzieć, ach, jakby gdyby nie ty, to ja bym tego nie potrafił, czy nie potrafiła. To są rzeczy, które trzeba uczyć, bo tego się...
Tak, nie... pani Tereso, tak, pani Tereso. Na niekiedy dojrzewa się, no jak z tą panią doktor, no biorą może później dojrzała, że jednak nie studia są najważniejsze, także... Trudno oceniać, ale może księdzu dajmy głos.
Tak, dziękuję bardzo za pani głos. No właśnie tak jak pani zauważyła, to jest rzeczywiście kwestia wychowania dzisiaj człowieka, przygotowania go do małżeństwa, jakżeż niezwykle istotna. Pani doktor Monika Wójcik z naszego właśnie środowiska, z Instytutu Studiów nad Rodziną, w swojej książce pisała, że żeby dobrze wychować dzisiaj dzieci, to trzeba zacząć od wychowania ich, tych dzieci, dziadków. No bo przecież te modele, te wzorce, które otrzymujemy, tak, no to jest też jakaś taka spuścizna pokoleń. Więc jeśli my dzisiaj przepracujemy i zbudujemy, tak, małżonkowie zbudują dzisiaj przepiękny związek właśnie oparty na darze z siebie, ich dzieci w sposób naturalny to poniosą w życie. jeśli tego wzorca od nas, od rodziców nie otrzymują, ileż będą się musieli napracować. Ale jeśli pani pozwoli, ten rok jest wyjątkowy z racji tego, że w tym roku przeżywamy 50. rocznicę miłości i odpowiedzialności Karola Wojtyły. I Karol Wojtyła w tej swojej książce właśnie zwrócił uwagę na to, że tak bardzo istotny dla zbudowania pięknego małżeństwa jest ten moment dobra wspólnego, które oni zaczynają realizować. Im to dobro wspólne jest piękniejsze, im jest bardziej wzniosłe czy wartościowe, no to tym piękniejsza relacja. Dzisiaj trzeba by, tak jak pani powiedziała, pilnować w naszej formacji, gdy chodzi o dzieci, wychowanie oparte na wartościach. Wychowanie w tych różnych miejscach, które mamy dostęp do dziecka, od przedszkola począwszy, aż na studiach pewnie skończywszy. Budowanie świata ludzi, którzy chcą budować na wartościach. No, nasze środowisko, czy Radia Maryja, czy w ogóle nasze środowisko, którym się poruszamy, to znaczy Kościół, tak, którym jesteśmy, to jest cały czas jedno przesłanie. Przesłanie na temat wartości, którym się trzeba w życiu kierować.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Józef dzwonię z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Mam 34 lata, słucham Państwa audycji, no, z wielkim zainteresowaniem. Można powiedzieć, że odkryłem na nowo Państwa stację. W zasadzie to już moja także. Bardzo, bardzo te tematy, które Państwo poruszacie o tej porze są bardzo na czasie i życiowe.
Każdy wtorek tak, może Pan nas słuchać o 21.40.
Każdy coś znajdzie właśnie w swoim, do swojego życia. Może przedstawię krótką historię.
Ale naprawdę krótko. Tak, problem proszę przedstawić raczej.
No jesteśmy na rozdrożu teraz aktualnie. Moja żona złożyła pozew rozwodowy w zasadzie od pół roku. Tak. No i ma zdiagnozowany zespół hipomaniakalny, ale tak naprawdę nie jestem pewien, czy to jest choroba, czy to jest działanie związane po prostu też z moim zaniedbaniem, jeżeli chodzi o właśnie podtrzymywanie tej więzi. Czyli to jest kwestia też właśnie takiego separacji do tych czasu aktualnego, a na przykład kwestia też pamięci o jej uczuciach. Może za rzadko mówiłem jej, że ją kocham. Mamy dwójkę dzieci. Ja jeszcze cały czas mam nadzieję, że to się wszystko po prostu może wrócić, tak? No tutaj podejmuję takie działania, że po prostu muszę się bronić teraz w tym momencie. Mamy wzajemnie adwokatów swoich. No oczywiście kredyt jest jeszcze 14 lat spłaty tutaj mieszkania. No idzie to w bardzo złym kierunku. I teraz jak to wszystko można odbudować? Oczywiście ja cały czas poszukuję jakiegoś jeszcze rozwiązania tego problemu. Natomiast ona jest już na takim etapie, że prawdopodobnie teraz już to wchodzi w wstyd po prostu, tak? Może po prostu brak jest już tej miłości, która mi nas kiedyś połączyła te 8 lat temu. Teraz jest już być może za późno, natomiast nie widzi możliwości jakichś wspólnych rekolekcji, wspólnej terapii małżeńskiej, wspólnej rozmowy nawet na temat miłości tutaj. No jest to problem już tak daleko zaszedł, że sprawy są już zaawansowane, są już postanowienia o zabezpieczeniu dzieci. Akurat w tym wypadku na ten czas są trzymi, tak? Ja odprowadzam, doprowadzam ich do placówek szkolnych, gdzie tam alimenty płaci. I w tym momencie, ale to wszystko nie ma znaczenia, bo tak naprawdę cały czas jeszcze mam nadzieję, że to się może zwrócić. Po prostu odmienić się, tak? No jest to problem, tak naprawdę. No nie mam też możliwości znalezienia odpowiedniej osoby, z którą mógłbym, powiedzmy, ją zaprosić do domu, nie wiem. Jeszcze raz udzieliłaby nam ta osoba katechezy, na przykład, tak, ksiądz Jarosław teraz w tym momencie, na przykład, to rzeczywiście potrafi, w pewien sposób wlać tą nadzieję w serce, ale czy to jest możliwe, żeby osoba, która tak daleko zaszła w tych oskarżeniach o przemoc, o pedofilię na stosunku do dzieci, tak, żeby to można było zwrócić w tej osobie, tak, tą odnowić, tą miłość po prostu i to zaangażowanie, tak. Dzielę swoim życiem
Dziękujemy Panie Józefie za zaufanie. No myślę, że poszukiwać trzeba.
Tak, znaczy to, co nas nieustannie podtrzymuje, to to, że małżeństwo nie jest owocem ewolucji ślepych sił przyrody. Nie jest dziełem przypadku, tylko Bóg Stwórca. I sakramentalność daje małżonkom możliwość no właśnie walki do końca. Czasem wbrew nadziei, wbrew rozsądkowi. Po ludzku wszystko się mogło rozsypać, ale moc Boża jest niepojęta, jest nieograniczona i myślę, że wytrwanie. Ma Pan cudownego patrona, świętego Józefa, głowę Najświętszej Rodziny, że odwołanie się właśnie, też prośba systematyczna, czy nowenna do świętego Józefa. I jeśli Pan będzie wytrwale prosił, na pewno Pan Bóg da światło, co w tej sytuacji można jeszcze zrobić. Oczywiście dobrze jest jednak wspierać się no rzeczywiście jakimś dobrym doradcą, czy korzystać z kierownictwa duchowego. W tym momencie na pewno nie powinno się być samemu, tylko powinno się no, być z kimś, kto będzie cały czas pomagał, podtrzymywał, kto będzie wspierał. I warto się właśnie rozejrzeć dookoła siebie. Ale gdy sługa Boży Jan Paweł II ogłosił rok różańca, to powiedział, że to jest niezwykła modlitwa, modlitwa i za rodziny, i modlitwa o pokój. I to się też jakoś łączy, o pokój w rodzinie. Właśnie w takiej sytuacji, kiedy mamy wojnę, kiedy mamy amunicję, kiedy są pociski, kiedy są rany, to właśnie wtedy trzeba nam uderzać i szturmować do Pana Boga. I tu różaniec jest taką modlitwą, która najwięcej może. Myślę, że też no, sam fakt Pana otwartości też mówi o jakiejś łasce pokory. I na tej łasce i na wytrwałej modlitwie można wiele. Mam świadomość, no też nie zawsze się da uratować, ale przynajmniej można wtedy ocalić obraz współmałżonki czy współmałżonka właśnie w oczach dzieci. Można przez swoją postawę, przez swoją wierność pokazać dzieciom, że ten sakrament obowiązuje, że nic nas z niego nie zwalnia, że no, też jest w czytaniach na Świętą Rodzinę jest też moment troski o rodziców, a nawet gdyby rozum stracił, to są też takie momenty, że Pan Bóg jakoś odbiera zdolność prawidłowego działania. Jest taki moment no właśnie tego utraty tego rozumu. To nie powinno odbierać szacunku, nie powinno odbierać nam tej całej troski pielęgnowania. Także niech Pan się trzyma, Panie Józefie, niech Pan walczy. Tak do końca z całym szacunkiem dla swojej małżonki, z całą troską o jej godność. No i też w razie czego oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami. Tak? Jesteśmy w Łomiankach, więc bardzo blisko.
Jeszcze dokładne informacje o 23:00 podam.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witamy się na Jarka. Wszystkich słuchaczy. Z tej strony mówi Andrzej wraz z żoną Agnieszką. Mamy trójkę dzieci, dzwonimy z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa, które przed chwilą padały i od słuchaczy, i od księdza. I tak zastanawialiśmy się, jak ta nasza droga wyglądała. Też mamy pytanie na koniec. Bo kiedyś myślałem, szczerze mówiąc, że można realizować się tak naprawdę tylko poprzez, no właśnie poprzez karierę, realizowanie siebie. Że poprzez, jak ja będę się świetnie realizował, to będę w stanie realizować również swoje małżeństwo. I to, co nam później pokazało dopiero, jakiś kryzys, który nadszedł, kiedy Pan Bóg nas obdarzył trójką dzieci tak naprawdę wspaniałych, ale tak rok w rok, wtedy się okazało, że tak naprawdę my się nie możemy realizować sami jako małżonkowie, tylko stwierdziliśmy świadomie, całkowicie świadomie stwierdziliśmy, okej, realizujemy się teraz jako rodzice i to jest najlepsze dla naszych dzieci. Myśleliśmy, że to jest właśnie ta droga, którą świadomie z Bogiem, tak, według Jego przykazaniom chcemy realizować. No i tak naprawdę dopiero gdzieś tam na rekolekcjach się okazało, że byliśmy w całkowitym błędzie. Zaczęliśmy się od siebie oddalać, tworzyliśmy swoje światy, tak, zupełnie takie światy, które mówiły do siebie i dopiero wtedy gdzieś na rekolekcjach przemówiło, że trzeba walczyć o siebie, nie można siebie odkładać. To, co jesteśmy i to, co odkryłem i teraz staram się realizować, to, co mogę dać swoim dzieciom, to właśnie fantastycznych małżonków. I tylko to. To jest to tak naprawdę, jeżeli oni zobaczą, jak my realizujemy nas, siebie, jak walczymy o siebie każdego dnia, to jest to, co warto dawać. A siebie dawać jest bardzo trudno, tak? To jest, teoria jest fantastyczna, można się tego uczyć przed małżeństwem, uczyliśmy się tego, chociaż pewnie nie za dobrze i za mało, natomiast później, jak siebie dawać, no tego się trzeba uczyć codziennie. My na przykład tak z praktyki, no właśnie mamy swój taki pięciopunktowy plan, powiem o tylko dwóch punktach, żeby też nie przedłużać, ale po pierwsze rzeczywiście staramy się wieczorem zastanowić, co robimy dla siebie. Tak, co zrobiłem tego dnia dla siebie, dla mojej żony, co zrobiliśmy dla siebie, co mogliśmy więcej zrobić. No i poza tym jakieś wspólne aktywności, my na przykład mamy taniec, tak, co wtorek mamy nasze wspólne tańce, gdzie próbujemy się również przez to jakieś realizować. I jest to jakieś nasze wspólne połączenie, tak, to nam daje jakąś wspólną pasję, także nasze marzenie staje się jakoś naszą wspólną pasją. Także wiele pokory rzeczywiście gdzieś tam jest potrzebne, bo jest to jakaś, małżeństwo jest nam zadane, tak, to najwyżej odbieramy. I tak to mniej więcej widzimy. I to jest, może powiedzieć, że w tej chwili właśnie, że to jest nasza bardziej pasja, ta realizacja siebie w małżeństwie, tak, i widzimy, że to jest ta ścieżka, którą byśmy podążać. A tak naprawdę pytanie, które sobie tutaj zadawaliśmy, słuchając ze dużym zaciekawieniem w tej audycji, to jest, jak rozpoznać, że daję z siebie wszystko, a nie jestem służącym, tak? Czy to jest, gdzie jest ta granica, żeby nie być, nie wpadać tu żalczość, czy jest taka granica, bo rzeczywiście często oczekujemy tej nagrody, tak? Daję siebie i oczekuję czegoś w zamian. Pytanie, czy to trzeba się tak do końca oddać? Czy do końca trzeba się oddać drugiemu małżonkowi? Ale czy z drugiej strony ksiądz chyba wspominał, że nie należy być służącym też? Czy jest ta granica? Takie jest jakby nasze pytanie.
Może najpierw ksiądz niech odpowie, bo tutaj pokazuje na nas jako małżonków.
Ze stażem. Znaczy oczywiście bardzo trudno jest wyznaczyć takie granice. To, co jest takim najbardziej dla nas decydującym, no to czyli do granicy grzechu od tej strony negatywnej, że jeżeli w tym byłoby jakieś ulegnięcie zachciankom drugiej osoby w imię bycia darem, jeśli to byłoby naruszenie godności mojej czy drugiej osoby, to jest oczywiście to od tej strony negatywnej. Natomiast od tej strony pozytywnej tutaj trudno postawić jakąkolwiek granicę, bo gotowość do służenia drugiej osoby, gotowość do oddania się tej drugiej osobie, no jest na miarę wydania całkowitego. To tutaj tylko mamy jeden wzór w postaci Pana Jezusa i to właśnie Eucharystii, tego ciała wydanego do końca. To jest tej miłości do końca. I tutaj trudno postawić jakiekolwiek granice w tym wydaniu się całkowitym. To jest miłość taka, która już przekracza granice właściwe człowiekowi, a wchodzimy w ten wymiar. Sobór Watykański II, właśnie tej wspomnianej już przeze mnie Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, bardzo ciekawą, że zwrócił uwagę, mamy dwa poziomy miłości, jeśli tak można powiedzieć. Mamy, Sobór wyraźnie to rozróżnił też w pojęciach, mówiąc o tym, że tę miłość, amor, Chrystus Pan swoją miłością, i tu wprowadza słowo caritas, i tutaj mówi o trzech takich rzeczach, co ta caritas robi z tą ludzką zdolnością do umiłowania. Uzdrawia, udoskonala i wywyższa. Uzdrawia, czyli oczyszcza z tego właśnie, co z naszej strony mogło być właśnie takim służalstwem, co z naszej strony byłoby takim pójściem, może to gdzieś trochę w granicach nawet egocentryzmu, tak fajnie się dobrze czuję z tym, że jestem takim darem, ale zaczynam z tego czerpać własne zadowolenie, jaki to ja jestem doskonały, więc to trzeba uzdrowić, ale jest nie tylko uzdrawia, ale udoskonala, więc powoduje, że to jest coraz czystsze, to jest coraz piękniejsze, to jest coraz bardziej wolne od siebie, od swojego przeżywania siebie, nawet tego, jaki jestem piękny w tym moim darze, ale nie tylko uzdrawia, nie tylko udoskonala, ale jeszcze i wywyższa, czyli powoduje, że w tym momencie Pan Bóg nas, znaczy małżonków, zaprasza do tego, żeby razem z Nim byli w tym świecie, tymi, którzy razem z Nim to dzieło zbawienia kontynuują, że wtedy ich czyny stają się czynami, poprzez które to zbawienie się dokonuje w dalszym ciągu. Zaczyna to być ten poziom realnej współpracy z Panem Bogiem, to jest to, co też święty Paweł mówi, dopełniam w sobie brak i udręk Chrystusa. I że to jest ten wymiar już najbardziej kościelny i najbardziej zbawczy, jaki mamy do czynienia.
Żeby nie pójść właśnie w złą stronę, na przykład wypełniając jakieś pragnienia, które nie prowadzą, że tak powiem, w konsekwencji do nieba, no, żeby się tego ustrzec, jeżeli razem stajemy wieczorem przed Bogiem, razem się modlimy, no to po prostu już wcześniej zapala się czerwone światełko, że nie tędy droga i to już powiedzmy, to już anioł stróż o to dba, żebyśmy takich pragnień nie mieli, które są jakoś sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Natomiast w dialogu małżeńskim często musimy sobie stawiać pytania, czy taka czy taka inna jakaś nasze zaangażowanie wspólne, czy właśnie na rzecz kogoś, czy na zewnątrz, czy tutaj w stosunku do siebie, w jakiś sposób nie ogranicza innych działalności, które są w tym momencie bardziej potrzebne. Bo akurat trzeba bardziej o zdrowie zadbać na przykład, czy o jakieś na przykład dziecko, które w tym momencie potrzebuje większej troski, a wyjaśniamy sobie, że powiedzmy teraz no, z tym musimy zaczekać. No i jest również miejsce na jakieś właśnie takie delikatne upomnienie, co akurat tobie przeszkadza we mnie, gdzie po prostu no, mogę usłyszeć, że z czymś się lenię, czegoś może mi się nie chce, czego może nie zauważam, a co zostało zauważone i w czym muszę się poprawić. Także wspólna modlitwa, wspólne stanicie przed Bogiem, dialog małżeński, no to wtedy można tak,
rozpoznawać razem. Nie samemu, tylko razem. Wtedy jest większa łaska. W tym.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana. Żar jej to żar ognia, płomień pański, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią. Jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana. Żar jej to żar ognia, płomień pański, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Rzeki, żar jej to
Drodzy Państwo, tak jak słyszeliśmy, tutaj nasi poprzednicy we wtorki pewnie wieczorem tańczą, gdzieś realizują się w tańcu. I co wtedy zrobić, jeżeli nasza audycja jest we wtorki o 21.40? Skorzystać z archiwum, które jest na stronie internetowej www.radiomaria.pl, zakładka audycje dla małżonków. I rozwijają się audycje od roku 2003, od stycznia. Także wystarczy w wyszukiwarkę wpisać czy nazwisko prelegenta, czy jakieś słowo kluczowe i poszukać tych audycji, czy powiedzmy przeglądać je po kolei. Także zachęcamy do korzystania z archiwum na stronie właśnie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Zapraszamy na kolejne nasze audycje za tydzień 29 czerwca. Narkotyki nowej generacji, zagrożenia i konsekwencje. Ksiądz Józef Walusiak przedstawi ten temat. 6 lipca psycholog dr Henryk Jarosiewicz będzie mówił o wychowaniu do czystości. A 13 lipca pani Maria Kucaj, rodzina, jej radości i smutki. Natomiast dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Szymczak, który jest wykładowcą, pracownikiem na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, i parę słów na temat swojej pracy i tego, w jaki sposób można by się jeszcze tam skontaktować z księdzem.
Tak. W ogóle z wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszam do studiów w Instytucie Studiów nad Rodziną, nie tylko ludzi młodych, którzy dopiero maturę robią, ale także osoby starsze. Mamy studia zaoczne pierwszego i drugiego stopnia, czyli studia licencjackie na kierunku nauki o rodzinie i studia magisterskie dla tych, którzy już licencjat dostali w jakichś pokrewnych kierunkach i kończy się cudownym tytułem magister nauk o rodzinie. Tego nigdzie w świecie nie było. Instytut jest pierwszym środowiskiem, który doprowadził do powstania takiego nowego kierunku w nauce. Ostatnio dostaliśmy także niezwykle dla nas radosną zgodę ze Stolicy Apostolskiej na otwarcie, już przekształcenie z Instytutu w Wydział, więc będziemy Wydziałem Studiów nad Rodziną, więc też jakoś dla nas to jest wielka radość, że Instytut znalazł taką aprobatę i że też jest to jakiś sposób widzenia niezwykłej wagi rodziny. Także potrzeba coraz lepszych studiów na wyższym poziomie, więc już wydział, mamy nadzieję, za chwilę już będziemy Wydziałem Studiów nad Rodziną. Mamy studia podyplomowe dla tych wszystkich, którzy jakoś w swoim obszarze zawodowym zajmują się tą problematyką, i studium tutaj przygotowuje specjalistów do prowadzenia zajęć z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami z zakresu problematyki rodzinnej, ale także wprowadzania różnego rodzaju programów profilaktycznych na terenach szkoły czy gminy. To środowisko naukowe, środowisko, które służy swoją formacją, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, ale także jest miejscem spotkań, gdzie co miesiąc można przyjść, posłuchać konferencji na temat małżeństwa, spotkać się z innymi rodzinami, wymienić się doświadczeniami właśnie w takiej formule otwartych spotkań, na które także bardzo serdecznie zapraszamy. Tu oczywiście prosimy o kontakt. No, najprościej to przez internet wpisać Instytut Studiów nad Rodziną Łomianki, albo też korzystając od razu ze strony www.isnr.uksw.edu.pl, oczywiście kropki pomiędzy tymi pojęciami, www.isnr.uksw.edu.pl. A takim miejscem, którym można się spotkać z tym już doświadczeniem, nie tylko wiedzy, ale także i pewnych umiejętności, uczenia pewnych umiejętności, to są programy rozwoju relacji małżeńskich, program Ja plus Ty, czyli My, dedykowany małżonkom, program My plus Rodzina, dedykowany małżonkom, którzy stali się rodzicami i powinni teraz na nowo jeszcze bardziej zatroszczyć się o swoje relacje małżeńskie, żeby dać swoim dzieciom to, co mogą dać najpiękniejszego, jak mówili przed chwileczką Agnieszka i Andrzej z Warszawy. I wreszcie program, który także jakoś tam został wspomniany, w jaki sposób służyć społeczeństwu, jednocześnie, żeby nie było to ze stratą dla swojego własnego małżeństwa, więc jak siebie rozwijać, jak siebie dawać w tym narodzie, w którym jestem, do czego jestem zobowiązany, mam być darem także poprzez życie zawodowe. To jest ciągle polecenie Pana Boga przekształcać ten świat i to jest program My plus Społeczeństwo. I tutaj adres mailowy to jest warsztaty@fpr.pl. W FPR jak od skrót od Fundacja Pomoc Rodzinie. fpr.pl. Oprócz tego jest jeszcze szereg innych inicjatyw, ale to już prosimy bardziej o kontakt właśnie z Instytutem. Służymy odpowiedzią na wszystkie pytania i także tam na miejscu służymy jako doradcy małżeńscy pomocą.
W Instytucie?
W Instytucie.
Ulica?
Baczyńskiego 79 05 092, Łomianki. Warszawa leży pod Łomiankami. Jak się patrzy na mapę, to jest nad Warszawą.
Łomianki są bardziej na północ.
Troszeczkę wyżej.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Szymczak.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
mówi
witam?
Irena z Kujawsko-Pomorskiego.
Prosimy
ja
bardzo.
Może włączam się dzisiaj do audycji, bo akurat dzisiaj obchodzę swoje 42. rocznicę ślubu.
Brawo.
Gratulujemy.
No i powiem, że miałam dzisiaj taki pomysł, bo oczywiście były życzenia najpierw ze strony męża, potem pojechałam do miasta, mając dużo spraw do załatwienia na głowie, jak to się mówi. Oczywiście wstąpiłam jeszcze do fryzjera. Wychodząc od fryzjera, miałam taki pomysł, że pójdę chyba do fotografa i zrobię sobie zdjęcie na dzień dzisiejszy i zrobię mężowi taki prezent. No ale w związku z tym, że goniły mnie po prostu wszystkie inne zobowiązania, tego nie uczyniłam, ale oczywiście to potem mężowi przekazałam, jakie miałam zamysły. Także że chcę powiedzieć, że jednak i można długo żyć i szczęśliwie, mając troje dzieci, wychować oczywiście teraz już dorosłe. Jesteśmy w dwójkę na emeryturze. Jeżeli mam powiedzieć, zawsze bardziej może uczuciowa, czy coś, byłam ja, a mężowi może takie troszkę, no z takiego życia bardzo osobistego, jak nieraz mówiłam, no powiedz coś mi miłego, to mąż zawsze mówi, no wiesz, kocham cię, kocham, a ja nieraz mówię, no zmień już twój repertuar. No i tak mówię, dzisiaj tak troszeczkę, taka miła dla mnie była ta audycja.
Cieszymy się bardzo i gratulacje, to jest każda rocznica jest piękna, a im bliżej pięćdziesiątki, no to za tym stoi jeszcze piękniejszy dar.
Wcale pięćdziesiątka nie jest granicą.
Nie jest granicą, oczywiście jest nowym początkiem.
Tak, a do fotografa może jednak warto się udać, ale może nie samej, a z mężem. Trójka dzieci, będzie zdjęcie nie tylko ślubne rodziców, ale właśnie rocznicowe też.
Oczywiście, że tak, tylko że akurat jesteśmy w tej chwili sami, bo dzieci swoje mieszkają w innych miastach, ale tak bardziej osobiście chciałam dzisiaj to przeżyć jakby tylko to jest z mężem, to, co, tak po prostu.
To, co pani zauważyła, że jeżeli się żyło ze sobą i żyło się dla siebie, to tak. Jak dzieci odejdą, ciągle mamy po co żyć.
No, ciągle tak, jest, tak, właśnie.
Ciągle jest ta ciągle wielka radość, że możemy się sobie nawzajem dawać. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem, chciałem podziękować bardzo księdzu. Ksiądz wspomniał o konstytucji, o kościele, świecie współczesnym. Ja też troszeczkę się interesuję literaturą, jeżeli chodzi o katolicy żywy, jak gdyby, który powinien być w naszym domu. I dziękuję księdzu, ponieważ ksiądz jak gdyby spełnia bardzo ważną rolę, czyli ksiądz, to konstytucja o tym mówi, jest po to, żeby nam dać światło i siłę duchową. Ksiądz ją nam daje, ale ksiądz nie jest od rozwiązywania konkretnych tam spraw w naszych rodzinach, bo to jest niemożliwe i ksiądz jak gdyby trzyma się, że tak powiem, konstytucji. Ja chciałem za to podziękować. Ta konstytucja również mówi, że również i w małżeństwie, bo my jesteśmy jak gdyby małżeństwo, czyli ja i żona, gdzie bierzemy ślub w kościele, to jesteśmy świeckimi jak gdyby w kościele, prawda? I konstytucja również w prosty sposób mówi o, że w rzeczach koniecznych winna panować jedność, w wątpliwych wolność, a we wszystkim miłość. Ja dziękuję kapłanom, bo ja nie mam problemu, dlatego że ja słucham kapłanów, słucham, co oni mówią. To są dla mnie autorytety, jeżeli chodzi o to, czy moje małżeństwo będzie dobre czy złe, i słucham i wierzę kapłanom po prostu. Kapłani szanują autonomię małżeńską w przeciwieństwie do innych ludzi, którzy wchodzą z butami. Kapłani są dobrymi nauczycielami. I ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy nadal wierzę w prawdziwą, autentyczną miłość. No można to pytanie sobie zadawać co dzień. Jeżeli ktoś odpowie na to pytanie pozytywnie, to znaczy, że jest prawdziwym katolikiem. Jeżeli negatywnie, to znaczy, że już powinien, że ma problem z wiarą po prostu.
A panie Januszu, pan cały czas mówi ja, a jeszcze nie słyszałem słówka my, bo przecież jesteście państwo małżeństwem.
Tak, tylko że małżeństwa, jak wiecie państwo, to są bardzo różne. W małżeństwie jedna osoba jest bliżej Boga i to nie chodzi o to, czy to jest mąż, czy ojciec. Zawsze jest ktoś bliżej Boga. I ja nie będę się wypowiadał na temat, ja mogę robić wszystko. Ja szanuję wolność na przykład żony, która może mieć problem z wiarą. Ja robię wszystko, jestem cierpliwy, żeby jak gdyby ta osoba, bo wiem, że osoba, która ma problem z wiarą, jest osobą no nie do końca szczęśliwą. Problem polega na tym, że my katolicy musimy się nauczyć jednej bardzo wielkiej sztuki, czyli ona polega na tym, żeby umieć ze swoich przeszłych grzechów wyciągać jak gdyby korzyść, bo my mamy pewne doświadczenia w małżeństwie też i wiadomo, że no nie jesteśmy ludźmi świętymi, ale jak gdyby korzystać z grzechów przeszłych, żeby już nie było w przyszłości tych rzeczy, które były złe w przeszłości. To jest taka sztuka, tego uczy Kościół, dlatego ja już kończąc chciałem bardzo podziękować Kościołowi duchownym szczególnie, że dają to światło i dają tą siłę, która nam jest potrzebna i bez tego po prostu, ja wiem, moje małżeństwo też by nie trwało. Tutaj jest wielka rola kapłanów i za to chciałem tutaj na ręce księdza Jarosława złożyć podziękowania bardzo serdeczne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Janusz.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga z Wrocławia.
Prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję za wspaniałą dzisiejszą audycję. I chciałabym się tutaj przyłączyć z pewną refleksją, na którą dość mało zwracamy uwagę, a wynika ona jakby z pewnych stereotypów i ja upatruję jej właśnie w tych nieraz stereotypach związek w naszym takim, na naszych oczach rozwijającym się ruchu feministycznym. Jest to pewnego rodzaju jakby podejście, zaczęłabym od Ewangelii, gdzie mamy do czynienia z kobietą, którą przyłapano na cudzołóstwie. I cóż właściwie tam widzimy, że do Chrystusa przyprowadzają tą kobietę.
Halo?
Halo, halo? Coś zginęła nam pani.
Niestety.
Z linii.
Przykro nam.
Dobrze, odbieramy kolejny telefon.
Nie zdążyła pani powiedzieć pytania. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Wojtek i Magda z czwórką dzieci.
Witamy.
Lenica, Warszawa. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zaangażowane są w prowadzenie tego tematu i za zaproszenie księdza Jarosława. Temat, który dzisiaj jest poprowadzony, jest ważny dla nas z bardzo wielu powodów. Główny powód jest taki, że otoczenie wokół nas, tak było wspomniane przez księdza Jarosława, nie buduje środowiska, które pozwala nam tworzyć rodzinę i dawać siebie. W szkołach, w przedszkolach jest bardzo trudno odnalezienie tego, co nazywa się daje bez rachunku. Bardzo trudno nam jest odnaleźć po powrocie do domu, gdziekolwiek jesteśmy, takiej oazy w spokoju, radości, tego, co ksiądz Jarosław zacytował od świętego Augustyna. Dlatego nasze pytanie, nasza prośba do księdza Jarosława tyczy, jak sobie radzić z tymi toksynami, które nas otaczają, czy z radia, z telewizji, z pracy, w jaki sposób najprościej pomóc sobie nawzajem, czy to przez modlitwę, czy to przez spokojne wysłuchanie siebie, wsłuchanie własne, pomoc, czy uczestnictwo w kursach, o których ksiądz Jarosław wspomniał, czy w jakichkolwiek studiach.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, panie Wojtku. Pewnie wszystko po trochu, każdy z tych pomysłów jest jak najbardziej do realizacji, natomiast może jedną rzecz w tym programie My Plus Społeczeństwo zwracamy uwagę małżonkom na to, kogo zapraszają do domu. Dotarliśmy do genialnych tekstów Piusa XII, który mówi o tym, że z największą starannością z największą starannością oceniamy, kogo zaprosimy do siebie do domu, żeby z nami poświętował. I tego zupełnie nie robimy, gdy chodzi o media. O, telewizor potrafi grać cały dzień, słuchamy radia, wchodzimy na strony internetowe, gazety i jesteśmy zalewani, w ogóle tego nie kontrolując najczęściej w domach. Po prostu to są już nie goście, to są domownicy, którzy mają nieustanny wpływ na kształtowanie. I jak sobie radzić? No, po pierwsze, dobierać bardzo dobrze przyjaciół. I myślę, że jest czas na to, żeby tworzyć właśnie bardzo świadome kręgi przyjaciół, ludzi podobnych wartościach, podobnie myślących, jednocześnie zawsze bardzo otwarci na to, żeby iść z pomocą i nie zamykać się w swoich enklawach ludzi poprawnie myślących, tylko właśnie misjonarze, którzy właśnie po to przeżywają swoją relację małżeńską, żeby służyć, żeby być takimi przyjaciółmi dla wielu. Proszę sobie zadać pytanie, ilu przyjaciół ma nasze małżeństwo? Jak często to jest przyjaciel, jak mój, czy przyjaciel, tak, w tym wypadku żony, przyjaciel męża, który nie do końca musi wspierać nasze małżeństwo? Jak często przyjaciele zadają pytanie o to, słuchajcie, co się dzieje w waszym małżeństwie? Co się z wami dzieje? Jedna z par małżeńskich, która uczestniczyła w programie Ja plus Ty, czyli My, wrócili do domu, nauczyli się tego, że trzeba się spotykać, tak? Nauczyli się tego, że trzeba chodzić na randki, nawet jak się ma trójkę dzieci czy czwórkę dzieci. I kiedy organizowali urodziny dla swojej córeczki, zaprosili przyjaciół w swoim wieku, z dziećmi podobnym wieku i powiedzieli, zrobili niespodziankę, mówiąc, tutaj jest plac zabaw dla dzieci, my się dziećmi opiekujemy, są tu jeszcze dwie czy trzy osoby, które się będą dziećmi opiekować, a wy proszę, i każdego posadzili przy osobnym stoliczku, zapalili im świeczkę, mówili, teraz macie czas dla siebie, porozmawiajcie, bo dawno pewnie nie mieliście okazji do tego, żeby wreszcie usiąść. My się zajmujemy dziećmi, a wy macie godzinę teraz dla siebie. Porozmawiajcie ze sobą o sobie, tak od serca. Więc myślę, że gdybyśmy mieli takich przyjaciół, którzy chronią naszą relację, którzy nam w ten sposób pomagają, jak najbardziej, ja zgadzam się, tak? To musi być i modlitwa, to musi też być wysiłek, a więc poszukajmy takich programów, które wspierają nasze relacje małżeńskie. Poszukajmy ludzi, którzy potrafią nam pomóc i pogłębić nasze umiejętności. Eliminujmy tych gości nieproszonych z naszych domów. Decydujmy, kogo zapraszamy, tak? My tu ciągle powtarzamy katolicki głos w twoim domu. No, czy wszystkie głosy w naszym domu są katolickie? Nie muszą być wszystkie katolickie, no, prawda? No, nie wiem, czy muzyka Mozarta, czy muzyka Beethovena, tak?
Ale nie powinny być deprawujące.
Właśnie, ale eliminujemy tych, którzy szkodzą. Tak? Eliminujemy. Nie zapraszamy tych, którzy przychodzą i to nie tylko, że szkodzą, tak? Oni rozwalają. To są deprawatory. I tutaj myślę, że Pan sobie też udzielił odpowiedzi na to pytanie. Tak, jest wiele rzeczy, które możemy zrobić.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja tak się włączyłem przypadkiem w audycję.
Można imię Pana poznać?
Marcin.
Dziękuję. Witamy serdecznie.
Mam, nie wiem, czy można taką krótką historię opowiedzieć swoją.
Ale to króciuteńko.
Chciałem zadać pytanie.
O właśnie, pytanko byłoby najlepsze.
Znaczy, chodzi o to, na ile można być zdeptanym przez drugą osobę, powiedzmy, która i tak była dosyć mocno wspierana i po prostu w pewnym momencie jakaś taka szala goryczy przeważa.
Na ile można pozwolić się zdeptać? Mhm. To jest pytanie.
Ach, no, otwierając Pismo Święte, znajdziemy pytanie Pana Jezusa, dlaczego mnie uderzyłeś? A jednocześnie ten sam Pan Jezus powiedział, kiedy cię ktoś uderzy, nadstaw drugi policzek. Więc tu jest cała rzeczywistość nasza rozgrywa się pomiędzy tymi dwoma słowami. Nadstaw, ale jednocześnie, dlaczego mnie uderzyłeś? Musimy chronić godność, ale jednocześnie też, nawet właśnie wtedy, kiedy chronimy godność, jesteśmy gotowi przyjąć drugi raz i trzeci i enty uderzenie, bo wiemy, że ta osoba, która nas uderza, może po prostu nie umie inaczej. Nie wie, w jaki sposób. Nikt jej nauczył. I wtedy przyjęcie z miłością nawet tego trudnego gestu może tę drugą stronę ocalić. To są misteria. Tak? Tutaj pan chyba Janusz z Łodzi powiedział,
pan
Janusz z Łodzi zwrócił uwagę na to, że nie możemy oczekiwać od tego, że kapłani dadzą na odpowiedź na wszystkie problemy małżeńskie. Nikt z nas nie poczuwa się do tego, żeby być, jak znać się na wszystkim, umieć odpowiedzieć na każde pytanie. Natomiast w takich sytuacjach my stawiamy na jednym. Tak? Ja przez tyle lat pracy z małżeństwami nauczyłem się jednego. Zaufać sakramentowi małżeństwa. Ufać Panu Bogu, który w małżeństwie działa. Jeśli się ja naprawdę Jemu powierzymy, jeżeli ja się realnie do Niego odnoszę, jeżeli jestem człowiekiem modlitwy, jestem człowiekiem, który cały czas się pyta, Panie Jezu, jak mam to rozumieć? Co jeszcze mogę uczynić? Zawsze Pan Bóg da światło. I wtedy okazuje się, że gdy się jest deptanym, można to przyjąć i ocalić tę drugą osobę, sprawić, że to już nie będzie deptanie, tylko będzie to przyjęcie pewnej niemocy tej drugiej osoby, która być może nigdy nie umiała inaczej. Spotkałem się niedawno z małżeństwem, które się znalazło w kryzysie, dosyć dużym, dosyć tak, dla nich poważnym. Okazało się, no, potem udało się na szczęście porozmawiać we troje i jedna osoba mówi, bo ja, kiedy jest dobrze, to czuję, że jest źle. Potem się okazało, że u niej w domu było zawsze dużo napięcia. I ona ten stan zna. Jak jest napięcie, to ona to dobrze funkcjonuje. I w związku z tym, kiedy jest pokój w domu, to ona się gubi. Ona nie rozumie tej sytuacji. W związku z tym wywołuje napięcie. Oczywiście od uświadomienia sobie tego mechanizmu do przepracowania trzeba trochę czasu, trzeba cierpliwości. Ale już jest duży, już wiemy, gdzie jest istota. I być może, że no właśnie to deptanie, to takie poniewieranie drugim człowiekiem jest po prostu przejętym modelem ze swojego świata. I nie wiem, jak inaczej. I teraz, jeśli to ocalę, mogę pięknie pomóc. Warto walczyć.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie.
Kogo witamy?
Jacek Kowalski z Warszawy.
Proszę bardzo.
Znany też księdzu Jarosławowi.
Tak,
najgorszy realizator dźwięku w telewizji polskiej. No ale to tylko tytułem wstępu. Ja chciałem złożyć takie świadectwo, no bo właśnie miałem taką sytuację też, no już patrzę na to z perspektywy czasu, 5 lat już minęło od tego, no że po prostu zdesperowany jechałem szukać pomocy, na którą też się przypadkiem natknąłem zupełnie, ale jak to ksiądz Jarek mówi, dla Pana Boga nie ma przypadków. Znalazłem się w Wisełce, tam gdzie właśnie jest ośrodek rekolekcyjny. No i tam po prostu no, doświadczyliśmy wielu, przez 3 kolejne lata tam jeździliśmy z żoną. Nie powiem, że ona powiedzmy była z tego zadowolona, ale mówię, no to trzeba tak po prostu przegryźć sobie sumienie i zrozumieć pewne rzeczy, inaczej na nie spojrzysz. Tutaj ksiądz Jarosław no właśnie dał przykład choćby tego, jak można być podeptanym. No właśnie to jak zależy, jak na to spojrzeć. No jeżeli ja to ofiaruję tej drugiej osobie, no to nie ma żadnego deptania. Po prostu tak jak też ksiądz przy tej ostatniej tutaj odpowiedzi powiedział, że no po prostu jak ktoś tego nie potrafi, trudno od niego tego wymagać. Trzeba przyjąć tą osobę taką, jaką jest. I taką ją kochać. No w końcu, bo jesteśmy sobie przeznaczeni i jakby siłą ludzką tego nie zmienimy, tylko wolą Bożą i łaską Bożą. Także no, to chciałem powiedzieć. No, największym doświadczeniem dla nas to było świadectwo właśnie ojca już sługi Bożego, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, gdy właśnie głosił do nas co niedziela homilię i w sposób, jaki wyrażał to nawet i patrząc na jego cierpienie, bo już był wtedy mocno schorowany, ja przynajmniej doświadczyłem no czegoś takiego, że w ogóle to, co ja nawet wydawało mi się, że jest dla mnie cierpieniem, to w porównaniu do właśnie do tego, co on przeżył przez 6 lat, będąc siedząc w obozie i że przyszła w takim cierpieniu myśl ocalenia rodziny i założenia właśnie tegoż instytutu, no to zrozumiałem natychmiast, że w ogóle no ja nie mam żadnego problemu takiego, jaki wydawał mi się, że miałem ze swoim małżeństwem. No co więcej mogę powiedzieć, to że już nie będę reklamował jakby instytutu, ale sympatyzuję z nim bardzo, natomiast tam po prostu są specjaliści od rodziny. Tam są specjaliści od rodziny i przy pomocy łaski Bożej naprawdę no nie ma rzeczy niemożliwych. No, tyle mogę powiedzieć.
Dziękujemy pani Jacku.
Dziękuję Jacku.
Pozdrawiam
serdecznie i do zobaczenia w Pamiątkach po prostu.
Do zobaczenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I jeszcze ostatni telefon bierzemy.
Słuchamy Radio Maria.
Radio wyłączyć proszę.
Coś tam słyszymy.
Halo, halo. Radio proszę wyłączyć.
Halo? Halo?
Halo?
Słuchamy.
Słuchamy, jest pan na antenie. Radio wyłączone.
Tak.
To słuchamy się w tej chwili przez telefon. Słuchamy.
Aha, już jestem na antenie, dobrze.
No tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Michał.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony.
Witamy.
Ja w imieniu swoim i może żony bym się chciał podzielić też co do tematu dzisiejszej audycji i tego, co my tak najbardziej odkryliśmy, no w sumie zgłębiając już troszkę ten temat. Chodzi o to, że dla nas takim największym odkryciem to właśnie było zrozumienie tego paradoksu w tym wszystkim, że dopiero wtedy się realizuję, kiedy się daję drugiemu człowiekowi w pełni. Czyli nie kiedy się koncentruję na sobie, ale kiedy niejako od siebie patrzę na drugą osobę. I to nie po to się ofiaruję, żeby no, oczekiwać niejako czegoś od drugiej osoby, od małżonka, ale w sumie no, dlatego się ofiaruję w pełni, bo otrzymuję dar od współmałżonka z drugiej strony, czyli niejako jest to odpowiedź po prostu na całkowity dar z siebie małżonka. To jest takie piękne odkrycie, które przeżywamy razem z żoną, z Basią. Także chciałbym jeszcze tak dodać takie nasze, nie wiem, przemyślenie, Też trudno mi poskładać myśli.
Halo?
Czy to obdarowywanie jest dla Państwa obowiązkiem małżeńskim czy radością?
Nie, no absolutnie nie jest przeżywane jako obowiązek. To ogromna radość, to wypływa z samego faktu chwycenia i bycia ze sobą i chcenia się obdarowywać, prawda? Także tu nie ma w ogóle, nie wiem, żadnej mowy o jakimś obowiązku, czy potrzebie, czy czymkolwiek. To po prostu wypływa z postawy miłości. Kiedyś kierujemy się taką, kiedyś żeśmy napotkali na taką bardzo prostą modlitwę franciszkańską. Ją tak szybciutko tylko przytoczę. Spraw Panie, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. I właśnie jeśli zaczęliśmy w ten sposób przeżywać naszą relację małżeńską, no to właśnie no wtedy jakoś zaczynaliśmy doświadczać, odczuwać głębi i piękna relacji małżeńskiej. I no i chyba gdzieś zaczęliśmy być bliżej tego, no, tego najgłębszego, co Bóg zechciał, aby było w małżeństwie. Czyli cały czas ta postawa wyjścia, ukierunkowania się i daru, całkowicie nie patrząc na to, czy się otrzyma coś z powrotem, czy ja za to coś będę miał. Ma to być dar bezinteresowny, tak było powiedziane, to co ksiądz Jarosław przytoczył, że no, tylko ten, kto całkowicie się najpełniej się czy realizujemy, czy rozumiemy poprzez bezinteresowny dar samego siebie. Czyli odkrycie takie nasze, to jest bardzo ważne, wzajemność. Tutaj musi być wzajemność, prawda?
Tak.
Nie było też, ktoś tam dzwonił, no, bo powstaje problem, kiedy nie ma wzajemności, kiedy ktoś ofiarowuje, a nie ma niejako odpowiedzi.
To jest krzyż.
No, trzeba to przeżywać w tajemnicy krzyża, bo trzeba sobie też uświadomić, że no nie ma chyba przeżywania miłości bez przeżywania także tajemnicy krzyża. To by jakoś zaprzeczało samemu sobie, prawda? Ale jest bardzo ważne, żeby zrozumieć też, no, że dla równowagi, dla piękna tego wszystkiego jest potrzebna wzajemność. Żeby taka harmonia w tym jakaś była, prawda?
Dziękujemy Panie Michale za to świadectwo, bo już kompleta nam się zbliża. Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Zapłać Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wszystkie telefony i wszystkim słuchaczom za udział w naszej audycji. Dziękujemy księdzu doktorowi Jarosławowi Szymczakowi. Serdeczny Bóg zapłać za przedstawienie tego tematu. Myślę, że nasze kontakty będą częstsze.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za cudowne spotkanie.
Dziękujemy Krystianowi, który realizuje tę audycję. I do kolejnego wtorku żegnamy się z Państwem, o ile właśnie od jutra żona rozpoczyna kolejną serię chemioterapii. Mamy nadzieję, że będzie mogła brać udział w audycji, bo w środę będzie chemia, więc do wtorku może zawsze wydobrzeje. Także żegnamy się z Państwem.
Na razie żegna się z Państwem Elżbieta.
I Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.